Studio Radio SBS, mam przyjemność gościć doktora Bartłomieja Kołodziejczyka. Witam serdecznie.
Dzień dobry, panie Darku.
Bartku, pozwolisz, że będę mówić na ty.
Jasne, nie ma problemu.
Poznałem ciebie, kiedy byłeś doktorantem na Monash University. Otrzymałeś wtedy nagrodę, prestiżową nagrodę rządu wiktoriańskiego dla najlepszego studenta z zagranicy studiującego w Wiktorii. I oto otrzymujemy informację, że po raz kolejny otrzymałeś tę prestiżową nagrodę, tym razem dla najlepszego absolwenta Monash University w Wiktorii w Melbourne. Przede wszystkim pozwól, że złożę ci gratulacje.
Dziękuję bardzo.
I czy mogę się zapytać, jak myślisz, za co dostałeś tę nagrodę?
W zeszłym roku byłem nominowany do tej nagrody. Byłem wśród czterech nominowanych. Nie dostałem tej nagrody. W tym roku Monash University skontaktował się ze mną ponownie i po prostu namówił mnie do aplikowania jeszcze raz. No i w tym roku zaszedłem o krok dalej i udało się. Myślę, z tego co rozmawiałem z ministrem Dalidakisem, to dostałem tą nagrodę za organizację pozarządową, którą założyłem tutaj w Melbourne, która nazywa się Scientist in Residence. Scientist in Residence to jest taki pomysł, który miałem ponad rok temu. Byłem na konferencji w Brukseli, organizowanej przez Komisję Europejską. No i tam podczas rozmowy z Alanem Finklem, który jest głównym naukowcem, takim doradcą naukowym rządu australijskiego, wymyśliliśmy, że byłoby dobrze, gdyby naukowcy zaangażowali się po prostu w lokalne samorządy i w jakieś takie grupy, takie po prostu community group, które robią różne rzeczy, które zrzeszają
naukowców?
Niekoniecznie. Po prostu takie grupy
inicjatywne.
Inicjatywne, które robią różne rzeczy tutaj na terenie Melbourne, a nie mają po prostu jakiejś takiej konkretnej ekspertyzy, żeby jakiś projekt dokończyć albo nawet zacząć. Więc to, czym zajmujemy się, jest po prostu łączymy naukowców ze specjalną dziedziną, ze specjalnymi zdolnościami i łączymy tych naukowców właśnie z lokalnymi samorządami, które na przykład potrzebują jakiegoś doradztwa w danej dziedzinie. Czyli na przykład wygląda to tak, że powiedzmy City of Burundara, gdzie ja mieszkam, ma trochę funduszy, chcą zakupić ogniwa słoneczne. Tylko nie wiedzą, jak to zaprojektować, nie wiedzą, jak znaleźć odpowiednie ogniwa i tak dalej. No, że nasza sieć taka naukowców jest bardzo duża, to ja na przykład łączę ich z osobą, powiedzmy, z Monash University, która na co dzień po prostu zajmuje się budową takich ogniw. I ta osoba im doradza, no i dzięki temu projekt się udaje.
Mówimy o innowacji, mówimy o projektach, które mogą przynieść korzyść nie tylko dla społeczności australijskiej, jak również dla biznesu australijskiego. Zawodowo zajmujesz się obecnie?
Pracuję dla firmy, która znajduje się w Singapurze. Firma została założona przez mojego znajomego z Rosji. Razem robiliśmy doktorat, on zaczął wcześniej na Monashu, ja zacząłem trochę później, a jak ja dalej robiłem jeszcze doktorat, on już skończył i był tak zwanym postdokiem, czyli takim asystentem naukowym na Monash University. Jakoś tak dobrze się poznaliśmy, dobrze się dogadujemy. No i właśnie po powrocie moim z Ameryki do Australii zaproponował mi, żebym po prostu przyłączył się do jego firmy i zajął się badaniami tutaj w Australii i też takim jakby rozbudową rynku, czyli po prostu ja rozmawiam z potencjalnymi klientami, mamy taki mały team badawczy, który zajmuje się dalej rozbudową naszej technologii, udoskonalaniem.
Jaki to jest temat? Czego dotyczy?
Firma nazywa się H2SG Energy. Naszą główną siedzibą jest Singapur, ale mamy też oddziały w Malezji, w Chinach i w Australii. My produkujemy elektrolizatory, czyli elektrolizator to jest taka dosyć proste urządzenie. Proste urządzenie elektrochemiczne. Najprostsza forma to są dwie elektrody w zbiorniku z wodą. Podłącza się je do prądu, no i ten prąd rozszczepia te cząsteczki wody. Na jednej elektrodzie osadza się tlen w postaci gazowej, na drugiej osadza się wodór. No i wodór jest po prostu zbierany, kompresowany, no i przechowywany pod ciśnieniem i może być używany w różnych procesach chemicznych. Może być też używany jako paliwo przyszłości w samochodach na ogniwa paliwowe. Teraz wiele rządów ostatnio wymyśliło, że niedługo, to znaczy różne rządy mają różne daty, ale dużo rządów wymyśliło, że po prostu wprowadzą taki ban na samochody na paliwo, tak. Zakaz na samochody na paliwo. No i dzięki temu mamy bardzo dużo pracy. Największym naszym rynkiem są Chiny. Dużo współpracujemy z rządem chińskim. Chyba wszyscy wiedzą, że Chiny są strasznie zanieczyszczone.
Mhm. Miałeś okazję być w zeszłym tygodniu w Chinach.
Tak.
Powiedz coś więcej na ten temat.
Byłem w Chinach w zeszłym tygodniu, tylko przez chyba 7 dni, na takim olbrzymim właśnie kongresie na temat samochodów na ogniwa paliwowe, czyli samochodów, które tak naprawdę, to są samochody elektryczne, które jeżdżą na wodór. Ten kongres był organizowany przez różne lokalne firmy i też przez rząd chiński. No i właśnie widać, że rząd chiński naprawdę jest zaangażowany w te czyste technologie.
Ma na to środki i chce inwestować.
Tak. Rząd chiński ma masę pieniędzy, masę funduszy i po prostu nie wiedzą, co z tym zrobić. Nie tylko rząd chiński, ten taki federalny, można powiedzieć, też rządy prowincji, rządy poszczególnych miast. Miasta w Chinach są olbrzymie. Na przykład mniejsze miasto jest wielkości Melbourne, powiedzmy. No i każde tak naprawdę miasto w Chinach ma taką komórkę, która zajmuje się inwestowaniem, czyli doradzają burmistrzowi, w co i gdzie zainwestować. Po prostu te miasta mają tyle pieniędzy, że dla nich nie jest problemem, żeby na przykład przyciągnąć firmy zagranicy. Czy to Australia, czy Polska, czy inne kraje. Także no, w Chinach mamy naprawdę dużo, dużo pracy.
Wstrzeliście się znakomicie z tematem, ponieważ zanieczyszczenie powietrza tak. W Chinach jest ogromne, z tego co widzimy nawet z korespondencji.
Tak, nawet podczas tego kongresu było widać, co rano byliśmy właśnie przed budynkiem, gdzie odbywał się kongres i były panie sprzątające. Na zewnątrz sprzątały po prostu pył z różnych chodników i tak dalej. Po prostu było widać, jak zamiatały ten pył. I to nie było, że po prostu to jest robione raz na miesiąc, to jest robione codziennie. To był duży kongres, po prostu rząd nie chciał, żeby ci przyjezdni z zagranicy widzieli, jak wygląda to zanieczyszczenie w Chinach. Więc panie sprzątające od samego rana pracowały naokoło tego budynku, gdzie odbywał się właśnie ten kongres. Sprzątały wszystko, zamiatały chodniki. No i tego pyłu, tego kurzu było masa.
Czy miałeś maseczkę?
Nie, nie miałem.
Czy inni mieli maseczki na ulicach?
Na ulicach Chińczycy normalnie noszą maseczki. Ci przyjezdni z zagranicy nie praktykują tego.
Czy czułeś to zanieczyszczenie? Czułeś, no, że ciężko się oddycha?
Nie czułem tego, ale właśnie po tym, co widziałem na chodnikach i tak dalej, to byłem trochę taki przestraszony, można powiedzieć. Mhm. Nie czuć tego tak naprawdę w płucach czy w organizmie, ale po prostu jak to się widzi, co tam się wyprawia, to no, można się przestraszyć.
Jakie widzisz perspektywy dla swojej pracy naukowej?
Dlatego właśnie, że wiele rządów wprowadza te zakazy na samochody, na tradycyjne paliwo. Nie tylko w Chinach, ale też no, tutaj w Australii, czy w Malezji, czy w Singapurze. Mamy lub będziemy mieć naprawdę bardzo dużo pracy. A nie jesteśmy jedyną firmą, która produkuje elektrolizatory. Jest więcej takich firm. Niektóre są bardzo duże, na przykład niemieckie firmy, nie będę wymieniał z nazwy, ale nasza technologia jest bardzo inna. Nasze procesy do produkcji tego wodoru tak naprawdę są o wiele inne. Dzięki temu możemy wyprodukować nasze elektrolizatory o wiele taniej, a sam proces produkcji wodoru jest też o wiele tańszy, jeżeli chodzi energetycznie po prostu, czyli mniej energii trzeba włożyć w ten system, żeby wyprodukować powiedzmy kilogram wodoru.
Rozmawialiśmy podczas poprzedniego spotkania na temat startupów, na temat tego, jak dają sobie radę młodzi naukowcy tu w Australii. Czy zmienił się twój pogląd na ten temat?
No nie bardzo. Rząd Australii mówi, że wspiera startupy, że wspiera młodych wynalazców, młodych
Przypomnijmy,
naukowców.
Co to jest startup.
Startup to jest po prostu taka wczesna faza firmy, czyli ktoś ma na przykład pomysł, no i pisze tam biznesplan, No i chcę po prostu wdrożyć ten swój pomysł. Czyli to jest taka firma na samym początku.
Bez funduszy.
No, niektóre mają fundusze, niektóre nie, niektóre mają więcej tych funduszy, niektóre nie mają w ogóle, ale to jest taka po prostu pierwsza jakby faza firmy. Jest masa startupów w Australii, tylko że tak naprawdę one żyją powiedzmy pół roku, rok może.
Bardzo krótko.
No tak, niektórym się udaje, ale to tak naprawdę są takie rodzynki, można powiedzieć. Masa jest właśnie tych startupów tutaj w Melbourne, w Sydney. Każdy dzisiaj ma startup, tylko że ten startup to jest takie coś na boku, co robią i tak dalej. Nie ma takiego właśnie wsparcia rządowego. Niby był taki program, który miał się nazywać Ideas Boom. No ale jakoś nie wypalił. Premier Australii mówił o tym bardzo głośno. Wszędzie było o tym słychać w wiadomościach, w prasie i tak dalej. To było jakieś 2 lata temu. No i tak naprawdę nic się nie zmieniło. Przynajmniej niewiele. Scena startupowa na przykład w Warszawie jest ogromna, no i te startupy w Warszawie radzą sobie naprawdę dobrze, tylko że właśnie w Polsce jest masę funduszy, jest na przykład, są różne organizacje takie rządowe i pozarządowe, które to wspierają i dzięki temu można dostać bardzo, bardzo duże fundusze, duże jeżeli chodzi o Polskę, no i te startupy naprawdę sobie dobrze radzą. W Polsce jest dobrze też rozwinięty taki ekosystem inwestorów. Jest dużo inwestorów w Polsce. W Australii ludzie, którzy nazywają siebie inwestorami, mogą dać takiemu startupowi powiedzmy 50-100 tysięcy dolarów. To jest tak naprawdę nic. Za 50 tysięcy, 100 tysięcy można opłacić 2 osoby, powiedzmy. I to będzie bardzo takie niskie wynagrodzenie.
A w Polsce?
No w Polsce to o wiele lepiej wygląda. Te startupy bardzo sobie dobrze radzą. Tak jak powiedziałem właśnie, są te różne organizacje rządowe. Rząd naprawdę wspiera to. Jest na przykład też taki event organizowany raz do roku, Startup w Pałacu, gdzie właśnie ci wszyscy startupowcy pokazują te swoje pomysły przed właśnie prezydentem Rzeczypospolitej. Naprawdę dużo się robi. Tutaj w Australii niby też dużo się robi, ale to jest tak naprawdę taka jakby wydmuszka, bo dużo się robi, ale nic z tego nie wychodzi.